Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat uniwersalność czynu żołnierzy wyklętych. Naszym gościem jest pan profesor Mirosław Golon. Witam bardzo serdecznie.
Witam bardzo serdecznie, witam wszystkich telewidzów.
Zastępca dyrektora oddziału IPN w Gdańsku i wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękujemy, że pan przybył nam niezraźnie, tak kiedy możemy spotkać się w studio. Panie profesorze, uniwersalność czynu żołnierzy wyklętych. My też w jakiś sposób w kontekście, no wczoraj akurat obchodziliśmy ten Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Hołd dla antykomunistycznego pokolenia oddajemy, chociaż niektórzy, może nie te historycy, ale czasem publicyści zadają sobie pytanie, czy i jak obchodzić, jak upamiętniać ten dzień. Ale my jesteśmy w szczególnej sytuacji, wojna na Ukrainie. Ja bym chciał może tak zapytać o korzenie, bo żołnierze wyklęci to ci, którzy walczyli, mieli określone cele i wiedzieli, o co walczą. O wolność w komunistycznym państwie, bo już po II wojnie światowej.
I przeciwko budowie komunistycznego państwa, tak. Bo sobie przypomnijmy, no pewna tradycja już istniała, to przypomnijmy odrodzenie państwa polskiego, okres cały I wojny światowej, ale szczególnie te lata 18-21. I spośród wszystkich 7 tak naprawdę wielkich wojen, które wtedy stoczyliśmy, czy Powstania Śląskie, czy Powstanie Wielkopolskie, najważniejszą była wojna polsko-bolszewicka lat 19-20, zwieńczona ostatecznie i zakończona definitywnie traktatem ryskim w 21 roku. Tę wojnę wygraliśmy i dodajmy, była ona największa, bo przez szeregi armii polskiej przeszło prawie 1 000 000 żołnierzy, co wówczas w 20-kilkumilionowym społeczeństwie było doświadczeniem takim, że nie było rodziny z perspektywy zakończenia wojny, rok 21 traktatu ryskiego, nie było prawie żadnej rodziny, czyli jakieś kilka procent. Mogło być takich, które nie miały w tej grupie wiekowej mężczyzny w domu, syna, brata, ojca, dziadka. Prawie każdy z nas, jak dobrze poszuka, to znajdzie wśród krewnych kogoś, kto walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, broniąc wówczas ojczyzny. I to dotyczyło wszystkich grup narodowych. Polska była krajem wielonarodowym, z większością polską, ale tą prawie 70-procentową, 60-kilkuprocentową, ale ta ponad 1/4, czy blisko 1/3 mniejszości również brała udział w tej wojnie na bardzo dużą skalę, więc rodziny o tym pochodzeniu żydowskim, niemieckim, ukraińskim, białoruskim, mniejsze grupy również brały udział. I to doświadczenie pokonania komunizmu jest czymś, co ja dzisiaj będę to też przywoływał stale, że to jest ta wielka nadzieja, że zło, bo ten komunizm to była też pewna mutacja po prostu rosyjskiego imperializmu, tylko przybrał on formę czerwonego. Po prostu Rosja przybrała formę tej czerwonej, brutalnej, bardzo agresywnej, imperialnej siły, imperialnej państwowości, ale cały czas imperialnej. Tej, która chciała pozostać tym, czym była Rosja carska, czyli więzieniem narodów, więzieniem ludów. I przychodzi rok 39. I tutaj tak naprawdę szukamy prawdziwej genezy żołnierzy wyklętych.
Mamy pakt Ribbentrop-Mołotow.
Tak, to sierpniowe porozumienie z 23 sierpnia pomiędzy władzami niemieckimi, wówczas z dyktatorem już od 33 roku, w pełni kontrolującym Niemcy ze swoim narodowo-socjalistycznym, okrutnym, totalitarnym ruchem, czyli Adolfem Hitlerem, i administracja stalinowska. Stalin rządził już po śmierci Stalina dużo dłużej, miał państwo silniejsze, z większymi zresztą już totalitarnymi, w tym ludobójczymi doświadczeniami. Pamiętajmy, że jeszcze przed paktem Ribbentrop-Mołotow, i to dobre 10 miesięcy, zakończyła się, czyli jesienią 1938 roku, jedna z ludobójczych operacji, która nas Polaków dotyczy i warto ją dzisiaj przypomnieć.
Na wschodzie,
antypolska,
prawda?
Operacja NKWD.
1938 roku.
37 i 38 rok. Ona się zaczyna
o 200 tysiącach zamordowanych.
Co najmniej 111 tysięcy mamy na tych listach imiennych, ale szacujemy, że mogło nawet zostać zamordowanych 200 tysięcy osób tylko za to, że były pochodzenia, narodowości, miały związki z polskością. Czasami ten związek był zupełnie już taki dawny, zapomniany, na przykład polegający tylko na tym, że ktoś się nazywał Kowalski, Malinowski. Często już ze względu na rodzinę, w którą wszedł, na kolejne pokolenie, te osoby nawet nie używały albo wręcz nie funkcjonowały w kulturze i w języku polskim, ale były podejrzane przez sam fakt związku z polskością. I ta ludobójcza operacja, ona pewne elementy jeszcze trwały wiosną 1939 roku, jest swoistym poprzedzeniem tego, co się stanie właśnie jesienią 1939, czy może pod koniec lata, 23 sierpnia 1939 roku, i zostanie zawarte porozumienie, które najbardziej brutalnie się ujawni 1 i 17 września. Dwa wielkie mocarstwa, dwa imperialne państwa zajmą terytorium w ciągu dosłownie paru tygodni, mimo krwawej próby obrony, przynajmniej na części, szczególnie wobec Niemców. Na tym zachodnim froncie Polska próbowała się bronić. Były też piękne epizody, piękne fragmenty tej obrony. Obrona Warszawy, obrona Wybrzeża z fantastyczną, trwającą do 2 października obroną jeszcze Helu, gdzie tak naprawdę można było dłużej kontynuować, tylko że admirał Unruch podjął już decyzję, że nie niszczymy siły żywej, bo niczego już nie ocalimy. Padła stolica w tym momencie, obrona Helu nie miała już sensu strategicznego, wojskowego. No, piękna, siedmiodniowa obrona, fantastyczna, takie bohaterstwo rzeczywiście spektakularne i bardzo symboliczna obrona Westerplatte. Mimo tego Polska, mimo tej próby obrony i mimo gigantycznego zaangażowania, pamiętajmy, my w 1939 roku byliśmy jednym z najlepiej uzbrojonych krajów Europy, uwzględniając potencjał terytorialny, ludnościowy i finansowy, tylko znowu należeliśmy do grupy biedniejszych państw świata. Pamiętajmy, Polska z I wojny światowej, o tym się zapomina, patrząc na zniszczenia II wojny światowej, wyszła jako jedna z największych ofiar. Ziemie polskie. Ziemie polskie, co najmniej 4 miliony ofiar śmiertelnych, być może więcej, bo trudno to policzyć, to były 3 zaborcze jednostki państwowości państwa polskiego w 14 roku, gdy straszna wojna wybuchła, nie było. Polska wychodzi w 18 roku z tak złym bilansem, z tak potężnym ilością strat i ludnościowych, ale także materialnych.
To walczyliśmy jedni, sami przeciwko sobie, prawda?
Były elementy wojny domowej. Wojna się jeszcze przeciągnęła po ten rok 21 w istocie, bo jeszcze policzmy powstania śląskie, a więc i wojnę z bolszewikami, która strasznie duży teren zajęła. Pamiętajmy, te wojska były tutaj pod Toruniem, prawie 10 kilometrów od Torunia stali bolszewicy. Golub był zajęty nad Drwęcą. Golub Dobrzyń dzisiejszy. Bolszewicy przedarli się do Nieszawy. Byli bardzo blisko, walczyli o Włocławek i część miasta zniszczyli. To było zresztą kolejne zniszczenie tego kujawskiego ośrodka, najbardziej znaczącego na Kujawach Wschodnich. Polska była tak zrujnowana, że realnie historycy gospodarki oceniają, że dopiero pod koniec lat 30. my odzyskaliśmy ten potencjał gospodarczy, jakie miały ziemie polskie w ostatnim roku pokoju, czyli roku 1913. Proszę zwrócić uwagę, potworne zniszczenie, a mimo to wydajemy, jeśli chodzi o procent budżetu, w Europie najwyższe prawie kwoty na zbrojenia. Tylko są ci, którzy są od nas ludniejsi i bogatsi dużo. Niemcy, mimo przegranej w I wojnie światowej, i dużo ludniejsi, a jeszcze więksi, jeszcze ludniejsi Rosjanie. Te państwa jeszcze więcej wydają i w 1939 roku, no niestety, siła złego na jednego. Gdybyśmy tu mieli armię francuską u nas i walczyłaby naprawdę, gdybyśmy tu mieli armię brytyjską, na pewno byśmy się obronili. Niestety wojna na zachodzie była tą dziwną wojną, martwą, nieczynną. Dobrze, że wypowiedzieli tę wojnę, ale niestety była to ta prawdziwa zdrada, że nie wystąpili czynnie, nie zaatakowali od zachodu Niemiec, bo mogliby ich wtedy nawet pokonać. No i to jest ta analogia do dzisiejszych czasów, ale no z tego okresu ten podbój komunistyczny z 1939 roku wschodniej połowy Polski nie trwał zbyt długo, bo w 1941 roku wybuchła wojna pomiędzy dwoma totalitarnymi mocarstwami, a więc Niemcy napadły na Rosję. Sytuacja się zmieniła tylko na kilka lat. Niemcy są zwycięskie, ale w 1944 roku od lutego ziemie polskie zaczynają być ponownie zajmowane, czy od stycznia 1944 roku, od pierwszych dni stycznia, zaczynają być na nowo zajmowane te najbardziej na wschód położone, powiat Sarny między innymi, zaczynają być stopniowo zajmowane przez Armię Czerwoną i na nowo władze sowieckie postanawiają wschodnią połowę Rzeczypospolitej, robią pewne korekty, bo Przemyśl, bo Rzeszów, bo Łomża, Białystok, te obszary znajdują się w tych nowych powojennych granicach komunistycznej Polski. Na za to z pozostałych terenów robi się już te republiki sowieckie, włącza się do Związku Sowieckiego. I zaczyna się wtedy coś, co nazywamy wojną antykomunistyczną. wielkim powstaniem antykomunistycznym. Określenie wojna jest rzadziej używane ze względu na to, że nie ma regularnych działań. A więc używamy określenia, które bardziej pasuje do formy prowadzenia walki. Wielkie antykomunistyczne powstanie, początek w 1944 roku, bo ono przybiera już wtedy taką formę zorganizowaną i trwałą, aż do klęski, do pokonania, do przegranej, do śmierci, do uwięzienia, do konieczności ucieczki i trwa ono tak naprawdę do połowy lat 50., do tej stalinowskiej odwilży, gdy większość tych, którzy przeżyli, wyjdzie z więzień, ewentualnie część ucieknie. Niektórzy będą ukrywali się, niektórzy skutecznie po jakimś okresie walki będą już gdzieś tam na tych listach do aresztowania Urzędów Bezpieczeństwa, czy ci na wschodzie po prostu sowieckiej Policji Bezpieczeństwa, sowieckiej Policji Politycznej. Niektórzy się ukryją i przetrwają, czasami zostaną zidentyfikowani w późniejszym okresie, najczęściej będą poddani szykanom, inwigilacji, rozmaitym represjom, ale już łagodniejszym. Z reguły nie będą aresztowani, ale będą też tacy, którzy będą jeszcze po 56 roku walczyli, będą jeszcze po 56 roku.
63 ostatni.
Tak, i mamy właśnie październik 63, taka symboliczna, znaczy i symboliczna, i niesymboliczna. To jest ostatni w pełni udokumentowany wypadek śmierci, zdarzenie, które miało miejsce, akt walki, po prostu akt walki, akt czynnej obrony właśnie uczestnika tego antykomunistycznego powstania. Dlatego na wielu pomnikach mamy te daty, on był odsłaniany właśnie w Katedrze Warszawskiej. W Archikatedrze Warszawskiej był odsłaniany epitafium żołnierzy wyklętych i mamy tam te dwie daty roczne. 44 i żołnierzom wyklętym dedykuje się jako ostatnią 63 rok w nawiązaniu właśnie do tego 19 października 1963 roku i śmierci Józefa Franczaka, pseudonim Lalek.
Też w brał, otwarto muzeum.
Brał udział w uroczystościach chociażby ostrołęckich. To jest takie mi bardzo blisko, bo moja rodzina pochodzi z powiatu ostrołęckiego, z tej kurpiowskiej ziemi, z tej jednej ze stolic, tych dużych miejskich. Moja rodzina pochodzi jedna część z powiatu, z gminy Myszyniec, druga z gminy Kadzidła, więc to jest takie prawdziwe serce Kurpiowszczyzny. Jeden z moich stryjów, dużo starszych, kilkanaście lat starszych braci mojego ojca, w ostrołęckim więzieniu, które dzisiaj pełni właściwą rolę, bo rzeczywiście te obiekty naznaczone tą krzywdą, cierpieniem, latami, kilka lat życia stracił tam wówczas młody mój stryj za to, że podniósł broń przeciwko komunistom i nie chciał się zgodzić na ich rządy i setki czy tysiące ludzi przeszło przez te katownie, tak jeszcze więcej na Rakowieckiej w Warszawie i dzisiaj te obiekty powoli przestają już pełnić jakieś funkcje magazynowe, funkcje współczesne więzienne, a zaczynają być muzeami. No ja mam nadzieję, że na przykład w Toruniu Okrąglak prędzej czy później będzie przynajmniej w części wykorzystany, bo to będzie doskonałe Muzeum Represji i doskonały obiekt pokazujący. On dzisiaj jest troszkę może jeszcze go szkoda, bo była dość duża inwestycja w latach 90. unowocześniająca i dopóki jakby potrzeby sądowe są takie silne, to może jeszcze przez jakiś czas będzie wykorzystywany głównie jako areszt śledczy, ale sądzę, że w przyszłości, szczególnie, że się zmienia też ta logistyka i obiekty, ilość obiektów sądowych w Toruniu, że kiedyś ten obiekt będzie pełnił właśnie funkcję klasycznego muzeum, bo będzie to muzeum zresztą bardzo ciekawe, nawiązujące, tak jak Rakowiecka, do dużo wcześniejszych czasów niż tylko czasy II wojny światowej i okresu stalinowskiego. Ale mamy ten rok 44 jako początek i to dokładnie trzeba rozumieć, skąd się bierze ten antykomunistyczny cały ruch.
Bo niektórzy też stawiają pytanie, jaki był sens zbrojnej walki, prawda, jakiejś cząstki żołnierzy z komunistami.
Kilka powodów temu służyło. Oczywiście ci najlepiej wykształceni, najlepiej zorientowani, mający dostęp do najlepszej ilości informacji, korzystający z rozgłośni zachodnich, studiujący, analizujący wypowiedzi zachodnich polityków i analizujący, ale to wymagało rzeczywiście już takich eksperckich głów, postawę też świata Zachodu przed wojną. Pamiętajmy, Zachód w czasie II wojny światowej aż tak radykalnie się nie zmienił. Jego taka pacyfistyczna, pokojowa postawa, to w wypadku Wielkiej Brytanii, francuskiego społeczeństwa, czy amerykańskiego bardzo mocno widać, z bardzo dużą niechęcią społeczeństwa świata zachodniego, a szczególnie trzech zachodnich mocarstw, czyli amerykańskiego, według potęgi, brytyjskiego i francuskiego, zaakceptowały w ogóle udział w wojnie. Potem czyli rok 44-45, chciały jak najszybciej z tej wojny wyjść. I to było widać bardzo wyraźnie, chociażby podczas wielkich konferencji, tu Francja miała mniej do powiedzenia, czy prawie wcale, za to Wielka Brytania i Stany Zjednoczone rzeczywiście miały bardzo dużo. I to nie była tylko pewna wola polityczna ekip rządzących z Winstonem Churchillem, czy z prezydentem Rooseveltem, dopiero w Teheranie zmienia go po jego śmierci prezydent Truman, ale to była także wola znacznej części społeczeństwa, bardzo pacyfistycznego, bardzo niechętnie nastawionego do przedłużania konfliktu, cały czas żyjącego w traumie po pierwszej wojnie światowej. Pamiętajmy, ta pierwsza wielka wojna, ona była nienumerowana wtedy, była po prostu nazywana Wielką Wojną, była to pierwsza wielka wojna XX wieku, taka straszna, ogromna, okrutna. Myślano, że druga nie wybuchnie, wybuchła druga, okrutniejsza, dłuższa, większa, jeszcze bardziej krwawa, ale to wszystko się położyło taką traumą na społeczeństwa, że one oczekiwały tylko pokoju. Wobec tego szanse na to, że teraz swojego czasowego alianta w pobiciu Niemiec, czyli Rosję Stalina, kraje Zachodu będą chciały spacyfikować, były bardzo niewielkie. Państwa Zachodu, te administracje i Rooseveltowska, czy później Trumanowska, czy administracja prezydenta Churchilla, czy premiera Winstona Churchilla, brytyjska, czy później premiera Attleego, pogodziła się z nową sytuacją, bo cena za uwolnienie, czy to Polski, czy Czechosłowacji, czy Węgier, czy Rumunii. Zresztą pamiętajmy, nie do końca zdawano sobie sprawę i liczono na to, czy może nie do końca była pewność, jak okrutne, że aż tak okrutne będą te rządy. Wobec tego zakładano, że teraz wywołać wojnę, wojnę teraz już z dotychczasowym aliantem, czyli z państwem Stalina, kilka milionów ofiar. To nie ulegało wątpliwości. To byłaby cena taka za kontynuowanie tych działań wojennych. Trzeba by poświęcić własnych żołnierzy, czyli ci Brytyjczycy, Francuzi, Amerykanie musieliby teraz ginąć za Pragę, ginąć za Bukareszt, ginąć za Bratysławę, ginąć za Warszawę, Lwów, Wilno. Absolutnie nie było na to szans. I o tym spora część konspiracji wiedziała, tylko pozostawały inne jeszcze motywacje. Bardzo ważnym elementem trwania w konspiracji była chęć samoobrony, czy potrzeba i konieczność samoobrony. Najzwyklejszej w świecie samoobrony przed krzywdą, jaką wyrządzała ta komunistyczna władza na tym poziomie lokalnym.
Czyli mamy rozumieć, że też trochę nie mieli wyboru?
Nie mieli wyboru. Ogromna część. I tutaj trzeba dodać, że jak się bada pojedyncze życiorysy, to napotykamy w 50% wypadków zdarzenie osobiste, zdarzenie w kręgu rodziny, które w istocie wymuszało, ono zmuszało do zejścia do podziemia bardzo wielu. Oczywiście była też ta motywacja i to na takim szczeblu dowódczym, oficerskim, która była związana z czymś, co było pewną deklaracją polityczną. Nie możemy się pogodzić bezwolnie. Dobrze, Polska będzie już komunistycznym krajem. Polska będzie zniewolona, czy nasze państwo będzie zniewolone, ale chociaż zademonstrujmy.
Ale wszyscy mieli tego świadomość?
Wielu miało, wielu sobie zdawało sprawę, że jeżeli fronty zamarły, odbyły się pokojowe konferencje, które uregulowały, no tu po Poczdamskiej, po sierpniu 45 roku widać było i generalnie po pokonaniu Japonii przy użyciu broni atomowej widać było, że po stronie zachodniej takiego silnego dążenia, w sensie determinacji bezwzględnej do rozprawienia się z ruchem komunistycznym absolutnie nie ma. Ta determinacja pojawi się dużo później, gdy ruch antykomunistyczny będzie już bardzo słaby. A więc rzeczywiście w roku 46-47 osoby no, w miarę analizujące sytuację międzynarodową, śledzące gazety, śledzące media, można było no, słuchać jednak części rozgłośni zachodnich, ludzie krążyli, pamiętajmy, wracali z zachodu, wracali ze świata ze swoją wiedzą. Te tysiące, które wróciły, setki tysięcy, które wróciły chociażby z zachodu, czy to ze struktur polskich sił zbrojnych, czy wróciły z robót przymusowych, ale znalazły się w zachodnich sektorach Niemiec na przykład, albo gdzieś wylądowały we Francji, czy w innych krajach Europy Zachodniej, mieli dostęp do wolnej prasy, do wolnych mediów. Wiedzieli, że na Zachodzie nastawienie na to, że ma już zapanować pokój. 8 maja to był dzień 45 roku. Zwycięstwa. Dla nich, tak jak dla Rosjan. Oni sobie tą datę na 9 maja według czasu moskiewskiego przerobili i woleli mieć tak naprawdę osobny dzień niż kraje Zachodu. Ale dla państw zachodnich, Francji, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, wojna się skończyła tu w Europie w maju 1945 roku ze względu na ich imperialne interesy, z Francją włącznie, ale szczególnie dla Amerykanów i Brytyjczyków, oni tam mieli więcej wojska. Na Dalekim Wschodzie i w skali światowej wojna się skończyła 2 września 1945 roku i nie ma po prostu konfliktu. Japonia przegrała, nie ma jakby woli dalszego prowadzenia działań wojennych, bo jak je prowadzić? Jest potężna Rosja, która odzyskała swoje straty terytorialne z tego pierwszego ciosu z Niemcami. Rosja, która od roku 40 uzyskuje już pierwszą pomoc świata zachodniego, między innymi brytyjską. Od 41 roku uzyskuje pomoc naprawdę znaczącą, ale w trakcie wojny, lata szczególnie 42, 43, 44, do wiosny, do marca 45, przybiera ta pomoc ogromnej pomocy typu bezzwrotnego, przede wszystkim amerykańskiej, chociaż nie tylko. Ta pomoc ma charakter, no, wsparcie, nie tylko gospodarczego.
Brytyjczycy i Amerykanie wiedzą, co robią? No bo przecież ta Rosja się nie zmieniła. Jej zapędy imperialistyczne...
Decydentem najważniejszym byli Amerykanie, drugim Brytyjczycy. Oni wiedzą, że każdy pieniądz, każdy czołg, każdy samolot, każda ciężarówka wojskowa, każda konserwa przeznaczona głównie dla armii, lekarstwa, łącznica telefoniczna, wyposażenie jakieś inne wojskowe, że to wszystko przyspieszy klęskę Niemiec na froncie wschodnim. Że to wszystko osłabi potęgę imperium Adolfa Hitlera. Pamiętajmy, Adolf Hitler zbudował nieprawdopodobnie w krótkim okresie. Jeśli weźmiemy jednak za punkt wyjścia tej prawdziwej ekspansji, nie rok tam 38, ale właśnie 39 wrzesień, napad na Polskę, no ale trzeba te kilkanaście miesięcy uwzględnić i zdobycze no, austriacką i czechosłowacką przede wszystkim, cały ten obszar, czy jakieś tam jeszcze małe drobiazgi typu no, ta kraina Kłajpecki kosztem Litwy, ale jeżeli od 39 roku weźmiemy okres do 41, Niemcy odnotowali gigantyczny sukces militarny, opanowując praktycznie całą kontynentalną Europę albo wiążąc ją ze sobą rozmaitymi porozumieniami, zależnościami, nawet na Półwyspie Iberyjskim Hiszpania pewne zobowiązania czy pewnego wsparcia też udzielała ochotników i oczywiście ogromna współpraca gospodarcza. A od Grecji po Norwegię, po kraj północny Norwegii, po najbardziej na południe wysunięte wyspy greckie, z Kretą włącznie, mamy kontrolę pełną kontynentu europejskiego i znacznej części po tych sukcesach roku 41 i 42 praktycznie Europa jest w większości kontrolowana przez państwo niemieckie. To jest potęga. Aby tę potęgę obalić i wyobrażenie o niej w ogóle jest jeszcze większe niż ona była. Ona aż tak silna nie była, ona już wewnątrz miała rozmaite problemy, ta Europa Adolfa Hitlera. Za to z punktu widzenia dwóch mocarstw no, mających wyraźne no, problemy wtedy jeszcze w pokonaniu Niemiec, czyli i państwa amerykańskiego, które później dołączyło do wojny, ale dołączyło z poślizgiem i na szczęście generalnie dla nas i dla ludzkości, i dla państwa brytyjskiego, które pamiętajmy jest od 40 roku w bardzo poważnym zagrożeniu. Francja upada bardzo szybko i latem 40 roku pojawia się zagrożenie, które przez wiele miesięcy, a tak naprawdę parę lat wisi nad Wielką Brytanią, potencjalnie ekspansji bezpośredniego ataku już takiego fizycznego, czyli desantu niemieckiego na wyspy, a bombardowania i te ciosy z powietrza tak naprawdę przez wiele lat po prostu nękały Wielką Brytanię. I z punktu widzenia tych dwóch mocarstw wsparcie każde opłaca się, aby tych Niemców pobić. Będzie oczywiście za to w przyszłości trzeba zapłacić, czyli no, to dobre jakby pobicie Niemców wyjdzie ostatecznie na złe, bo co się dzieje w 1945 roku? Te setki tysięcy ciężarówek, te dziesiątki tysięcy innego wyposażenia wojskowego, ogromnej ilości wspartych, wyposażonych, uzupełnionych czy wręcz wybudowanych od początku rozmaitych sprzętów wojskowych, armat, czołgów, samolotów, to było kilkanaście tysięcy jednostek powietrznych. I wszelkiego typu inne wyposażenie, od mundurów, butów, właśnie lekarstw, wyposażenia, no przecież te konserwy, większość, czy duża część żywności na froncie, kilkadziesiąt procent to było to wsparcie amerykańskie. Otóż ta armia zmechanizowana, ogromnie unowocześniona, także własnym wkładem. Pamiętajmy, Rosjanie pod tym względem byli państwem, które w latach 20. ogromnie rozwijało, zresztą miało też doskonałe tradycje wojskowe i produkcji sprzętu wojskowego, przemysłu wojennego już w XIX wieku czy w XVIII wieku, w czasach carskich. To było jednym ze źródeł też ekspansji i potem sukcesów, no, z którymi między innymi niestety poległa i nasza pierwsza Rzeczpospolita w wieku XVIII. Otóż ta Rosja jest gigantem. To jest tak naprawdę po armii amerykańskiej, armia, która jakby się musiała odtworzyć, bo zginęło tam 8,5 miliona czerwonoarmistów, ale to jest ponad 10-milionowa armia, doskonale zmechanizowana, doskonale uzbrojona, niezwykle szybka, z niezwykle dużą siłą ognia, z bardzo dobrym zapleczem i zabezpieczeniem powietrznym, z bardzo dobrymi tymi armiami lotniczymi. I teraz armia, którą tak naprawdę świat zachodni uzbroił, co miałaby być przeciwnikiem, no, byłaby to taka rzeczywiście sytuacja dość kuriozalna, że trzeba by się bić z kimś, kogo się samemu uzbroiło, wyposażyło. No, generalnie tego typu konflikt nie wchodził w grę. Wchodziło coś, co się pojawi w roku 1947, pojawi się to w doktrynie Trumana. Nie pozwolimy im już pójść ani krok dalej. Zatrzymamy ich na Szwecji. I rzeczywiście tak robiono, a tak naprawdę pośrednio i na Finlandii, to tam na północy, zatrzymamy ich na Austrii, mają swoją strefę okupacyjną, do 1955 roku będą jeszcze częściowo kontrolowali Wiedeń i wschodnią Austrię, mają oczywiście tą Europę Środkowo-Wschodnią i te satelity od Bułgarii po Polskę tu na północy i tą no, państwowość, którą w 1949 roku, tą wschodnią część Niemiec pomiędzy Łabą a Odrą, którą nazwą Niemiecką Republiką Demokratyczną, to pozwolimy im utrzymać, za to nie pozwolimy, nie będziemy ofensywnie atakowali, chociaż w różnych okresach, na różne sposoby, no to będzie chociażby no później wsparcie dla Solidarności, czy rozmaitego typu wsparcia dla ruchów opozycyjnych, które się będą pojawiały, czy to na Węgrzech, czy w Czechosłowacji, czy w innych krajach. Ale ofensywy takiego odbijania krajów zniewolonych przez komunizm nie będzie. Za to będzie od 1947 roku doktryna powstrzymywania komunizmu zastosowana bardzo wyraźnie tam, gdzie wtedy komunizm chciał się eksportować, po prostu chciał prowadzić ekspansję, ten komunizm moskiewski, sowiecki, czyli Grecja i Turcja. Obydwa kraje zostały osłonięte przez Stany Zjednoczone gigantyczną pomocą, przede wszystkim potężną pomocą wojskową, ale także gospodarczą, bo najczęściej, to zresztą teraz widać wobec Ukrainy, jakie rzeczy są potrzebne. Tam jest potrzebne ogromnie wsparcie to żywnościowe, ratunkowe, bo inaczej to biała flaga by była wywieszona już po paru dniach, bo ze względów tragedii tej humanitarnej, gdyby na przykład te 500 000 na przykład nie zostało wpuszczone do Polski. Gdyby te kilkaset tysięcy nie zostało w istocie, nie uzyskało azylu, schronienia w państwach sąsiednich, od Rumunii przez Słowację, szczególnie tutaj Polska ma ogromny wkład, udzieliły pomocy, bo to jest pomoc no, w najmocniejszym stopniu, w jakim sobie można wyobrazić, tak adresowana do ludności cywilnej, ale to jest za mało. Gdyby nie docierało już wcześniej, na szczęście wcześniej, w okresie, gdy zagrożenie narastało, bo jednak no, pamiętajmy, te spekulacje, że wojna może wybuchnąć, pojawiały się no, od roku 2015 co roku nieustannie. Tak naprawdę powtarzało się, no zresztą wystarczy spojrzeć na mapę.
Na szczęście mówią tak, że Ukraina dzisiaj, a ta w 15 roku to inna, jeżeli chodzi o uzbrojenie i uświadomość zagrożenia.
Tak, i ona sama, ale też wsparcie międzynarodowe, szczególnie chyba ostatnie dwa lata zostały, czy ostatnie kilkanaście miesięcy przed wybuchem tej wojny. Ja przyznam się osobiście, cały czas liczyłem, że ta wojna, miałem taką wielką nadzieję, że jednak nie wybuchnie, że jakimś cudem no, że dojdzie do sytuacji takiej, że się Putin i Rosja współczesna powstrzyma i nie podejmie tej agresywnej próby, ale a na swój sposób, no jeszcze teraz właśnie z tej perspektywy, wojna wybucha 24 lutego i krótko przed naszym wspomnieniem o największej powojennej antykomunistycznej organizacji, jaką było Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, czyli wymordowaniem ostatniego, czwartego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim na czele. I ten 1 marca to chyba najmocniej nam uświadamia właśnie tę analogię. dawna Czerwona Rosja była źródłem konieczności oporu, konieczności obrony, konieczności ratowania chociażby uwięzionych kolegów. Bardzo wielu ludzi wracało do konspiracji, bo musiało uratować bliskich albo pomścić na przykład chciało. Wielu miało przyjaciół, którzy nagle zostali zamordowani przez komunistów i tego nie można było puścić płazem. Tutaj takie bardzo bolesne doświadczenie na przykład Hieronima Dykutowskiego Zapory, cichociemnego, wspaniałego bohatera działającego między innymi na Lubelszczyźnie, który po prostu zetknął się w 1945 z takim okrucieństwem komunistycznym, gdy jego podkomendnych bestialsko w taki skryptobójczy sposób zamordowano. Groziło to kolejnym, wobec tego podejmuje decyzję, to nie jest tylko jakby rewanż, zemsta, tylko to jest też forma samoobrony i zabezpieczenia, żeby inni nie wpadali w ręce tych zabójców, tych okrutników, którzy po prostu mordowali za to, że ktoś wcześniej należał do Armii Krajowej, za to, że ktoś wcześniej był w konspiracji. Także tutaj rodzi się tego typu zryw i oczywiście część grup konspiracyjnych, część dowódców rzeczywiście pełni rolę takich jakby ostatnich obrońców wartości, którzy chcą, tak naprawdę nie chcą się ujawnić, nie chcą się poddać, nie chcą się zdać na łaskę i niełaskę komunistów, słusznie, w dużej mierze przewidując, że spotka ich tylko cierpienie, że spotka ich prawdopodobnie śmierć, że spotka ich jeszcze śmierć poprzedzona okrucieństwem, wobec tego lepiej zginąć w walce z bronią w ręku, niż dać się poddać, a nie chcą na przykład podjąć decyzji przedostania się, nie mają ku temu możliwości, nie znają kanałów, nie mają jakich szlaków, tylko część przecież miała możliwość konspiratorów, uczestników konspiracji, możliwość przerzucenia się na Zachód. No i to mamy rodzaj takiego przymusu. Kilka przyczyn prowadziło do podjęcia oporu, ale był też ten element właśnie, zresztą on się zawsze pojawiał, gdy już ktoś szedł do lasu, gdy już ktoś schodził, niekoniecznie on był w prawdziwym takim lesie, ale po prostu szedł do nowej konspiracji, przeciwko nowej władzy, w nowych czasach, w których wiadomo było, że konspiracja już nie będzie taka masowa, że będzie też nowa sytuacja, bo poziom jak gdyby pogodzenia się sporej części ludności, próby dostosowania się do sytuacji w tej nowej Polsce Ludowej, czy ewentualnie tam na wschodzie, bo przecież tam ta konspiracja też trwała.
Nawet to pan profesor mówił, że Europa nie chce walczyć z Rosją.
I zwykli ludzie...
Która jest w takiej sytuacji.
Zwykli ludzie, pamiętajmy, po 6 latach wojny, jest lato 44, lato 45, jesień 45, 5 lat trwa straszna wojna. Pierwsza trwała 4 lata, 14-18. Tutaj mamy okrutną, ciężką, bardzo dotkliwą wojnę. Wielu ludzi mówi, cokolwiek niech się dzieje, ale ja już nie chcę się bić, nie chcę konspirować, przecież dadzą nam jakoś żyć. Jedni mówią tak, niektórzy mówią nie. Ja się z tym nie pogodzę, ja spróbuję chociaż zaznaczyć swoją niezgodę na kłamstwo, na okrucieństwo, na cierpienia i od razu dodajmy, my z perspektywy tej większej, zresztą oni się też tym kierowali, tego typu gesty miały znaczenie. One zawsze mają znaczenie. Ci, którzy się poświęcają dla innych, wybierają w istocie, dlatego tu mamy taki element, w którym możemy mówić wręcz takie męczeństwo dla ojczyzny. Że ci, którzy podejmowali decyzję o pójściu do konspiracji w momencie, gdy już ta wojna była wygrana, to szczególnie rok 45, maj 45. Kończy się wojna w Europie. Parę miesięcy później definitywnie, we wrześniu 45, ogromna większość wiedziała, tu nie będzie szybko trzeciej wojny światowej. Tu nie będzie szybko jakiegoś atomowego czy innego, na szczęście atomowego w ogóle jak na razie nie było i miejmy nadzieję, że poza ostatnim streszczeniem ono nie wróci. Nie będzie po prostu wojny, czyli nikt nas nie wyzwoli z Zachodu, przynajmniej nie w najbliższych latach. Wobec tego pozostaje próba ucieczki albo próba na jakiegoś ukrycia się i dostosowania lub poświęcenie się, strzelanie do złej władzy, strzelanie do jej najbardziej złych funkcjonariuszy, według wzoru, jaki stosowano przecież likwidując, dokonując egzekucji, wydając wyroki śmierci na kolaborantach, na donosicielach, na najbardziej tutaj okrutnych funkcjonariuszach gestapo, czy niemieckiej żandarmerii, czy innych niemieckich służb, jakiejś administracji, która wyjątkowo dotkliwie szkodziła. Teraz podobne działania się prowadzi, ale one mają już dużo mniejszy ilościowo charakter. To jest taka konspiracja rzeczywiście pod pewnymi względami elitarna, do której wchodzi część żołnierzy czy część uczestników. Tak naprawdę 80-kilka% miało wcześniej rodowód z Armii Krajowej. Często mieli też już jakieś starcie z komunistami i po prostu byli skonfliktowani z tym ruchem komunistycznym, poznali go osobiście bardzo źle, często ich bliscy, najbliżsi zginęli. Oni sami już byli często ścigani i nie wierzyli w żadne amnestie, nie wierzyli w żadne łaski czy łagodność wyroków i potraktowania. Wobec tego tak naprawdę walczyli wtedy już do końca i ponosili za to tę najwyższą ofiarę.
Panie profesorze, ja zaproszę naszych widzów do kontaktu. Drodzy Państwo, oczekujemy na Państwa głos. Przypomnę telefony do studia, będziemy je też wyświetlali. 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300, drugi 536 600 400, oraz telefony dla widzów z zagranicy, 48 56 657 00 13 i z końcówką 14. Gdybyśmy tak próbowali, no bo ten komunizm od 20 roku, te zapędy imperialistyczne
zagroził Rosji, Polsce, tak. W 20 roku stał się rzeczywiście, no stał pod Warszawą.
Polsce. Tak. A teraz no tak myślę o Ukrainie, bo nieraz tak myślimy, to tak jak pan profesor przypomniał Cieplińskiego, który mówi, pytam, czy ofiary nasze nie pójdą na marne? Czy niespełnione sny powstaną z mogił? Wierzę, nie pójdą sny, własną sen zastąpi ojca. Ojczyzna niepodległość odzyska. I my no, bijemy się, chociaż to jarzmo tego komunizmu cały czas jakby mamy na sobie, a dziś widzimy, co dzieje się chociażby na Ukrainie. Niektórzy zastanawiają się, czy nie należało się poddać, czy się bronić.
Ukraińcy mają jeszcze dłuższe doświadczenia niż my z komunizmem, bo my w 20 rokach go odparliśmy, to do roku 39 tu, na ziemiach polskich. I generalnie no, większość społeczeństwa polskiego, czy przodków tych, którzy obecnie żyją, czy najstarszych jeszcze żyjących no, ludzi w wieku 80 paru, 90 lat, my nie mieliśmy przez kilkanaście lat tego bezpośredniego związku, czyli nie byliśmy ofiarami komunizmu. Za to Ukraińcy w ogromnej większości, poza zachodnią częścią dzisiejszej Ukrainy, czyli tą, która wchodziła, te nasze województwa stanisławowskie, dzisiaj iwano-frankowskie, tarnopolskie, lwowskie, wołyńskie, otóż większość współcześnie żyjących Ukraińców, a jeśli jest starszego pokolenia albo jest po prostu potomkami ofiar systemu komunistycznego, nieprzerwanie,
z tego głód,
tak,
prawda,
nieprzerwanie tak. Przez lata 20, 30, 40, tak naprawdę 7 dekad, stracone dekady, jak to w niektórych podręcznikach historii Rosji się używa, 7 dekad, 70 lat potworności, 70 lat tragedii, licząc od roku 17 czy 18 po kres rządów Gorbaczowa, po kres lat 80. Oni doznali tak wielu krzywd, tak wielu okrucieństw, a w ostatnich latach, i to się spotęgowało chyba właśnie w tych ostatniej dekadzie, a więc po roku 14 ta edukacja przyspieszyła, zresztą przyspieszył jeden element bardzo ważny i to jest chyba coś, co się najpiękniejszego stało w latach 2014-16, bo mniej więcej w tym okresie padło, to nazywano leninopadem, padło chyba około 1500 pomników Lenina, czyli jednego z największych zbrodniarzy nie tylko w dziejach XX wieku, ale w dziejach ludzkości. Człowieka, który jest winien i ideologii, bo on jednak
tak,
zbudował taki praktyczny
i kolejny,
marksizm, dopasowany po prostu już do zastosowania go jako pewien zespół wartości i mechanizmów, zasad funkcjonowania państwa do faktycznie zwycięskiego ruchu bolszewickiego, który w roku 17-18 opanował Rosję. A więc pomniki Lenina służyły czemuś, co można nazwać po prostu utrzymywaniem cały czas w takiej zafałszowanej rzeczywistości, w nieprawdzie, broniły wręcz fałszywego obrazu minionego świata. Próbowano tłumaczyć, że to były jakieś błędy, wypaczenia, takie przypadkowe, ale generalnie intencje komunizmu, intencje komunistycznej władzy były dobre. Starano się oczywiście też minimalizować skalę ofiar, chociażby wielkiego głodu,
tak dobre,
wielkiego
że no
terroru.
Naród, ktoś się troszeczkę miał jakieś własności, to był wrogiem numer
tak,
jeden.
I potrafiono go to po prostu skazywać za to tylko, że posiadał własność i protestował, czy w jakikolwiek sposób to nie godził się na oddanie na przykład ostatnich no, zebranych plonów, które były potrzebne na siew, były potrzebne w następnych miesiącach na wyżywienie, a więc nie godził się w istocie na wyrok śmierci i wyrok klęski takiej ekonomicznej dla gospodarstwa, skazywany był za to na śmierć, bo nie oddał tych dostaw obowiązkowych.
Mamy pierwszego widza, panie
tak,
profesorze. Przepraszam, tak wejdę. Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus dla wszystkich. Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków. Amen. Teraz i zawsze.
proszę panów, ja miałam wujka, który odcierpiał swoje, cierpiał do końca. Ujawnił się dopiero w 1947 roku, pseudonim Wiśnia. Ja telefonuję z Kielc i byłam tak jakby, nie miał swoich dzieci, ale mnie ustawił duchowo do tej władzy. I po prostu on też miał nadzieję, że to jak moczar nastał, że nastąpi jakieś po prostu odwilż. Niestety, nieprawda. Kolega mu podpowiedział, żeby się zapisał. Poszedł na jedno zebranie z Bowidu i napisał, że nie o taką Polskę walczył. Do końca swoich dni nie dostał nawet mieszkania. Był nauczycielem zawodu, nie dopuścili go do dzieci, żeby uczył. No ale jednak poszedł do dużego zakładu, którym był przyzakładowa szkoła, mimo wszystko uczył zawodu. Ale do czego zmierzam? Ja powiem, przyzwolenie na takie traktowanie naszych ludzi to dali sojusznicy w Jałcie. I nawet nasze wojsko nie brało jako w defiladzie w Londynie. Więcej nie trzeba mówić. Przyzwolenie dostali Ruscy i tak nas traktowali. Także my musimy myśleć o sobie. No i Polacy wiedzieli, jak to się stało. Walczyliśmy o Londyn, a nawet nasze wojsko nie poszło w paradzie zwycięzców. To gdzie żeśmy byli? Do zamiatania potrzebni im byliśmy. Tak, teraz Niemcom nasz paradzie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję pani Ireno, pani profesorze.
Te gorzkie słowa Polacy wypowiadali już w 1939 roku, gdy przyszedł październik, pierwsze niemieckie okrucieństwa, a Anglia stoi, Francja stoi. Nic się tam nie dzieje i tego sojusznika nie widać. One się jeszcze bardziej pogłębiły w następnych miesiącach, gdy pamiętajmy, no przeżyliśmy tu na Pomorzu, to była w ogóle już makabra, ale też okrucieństwa straszne zaczęły się dziać i na Mazowszu, szczególnie w Warszawie i okolicach. Troszkę spojrzano z pewną litością na państwa zachodnie, szczególnie na Francję, po klęsce wiosną i latem 40 roku, po tym, co się stało generalnie na Zachodzie i gdy okazało się, jak sprawnie Hitler pokonał te państwa. Ale ma pani rację pełną. Niestety rok 45 ujawnił jakby ten sam mechanizm, który pojawił się w roku 39, czyli rodzaj takiego egoizmu poszczególnych państw, czy w tym wypadku jednak grupy państw, bo one zawarły, pamiętajmy, jednak szereg porozumień. To już jest rok 47, ten, o którym pani mówi, druga, ta wielka amnestia, w której rzeczywiście większa część konspiracji wychodzi, no i zaprzestała walki. Szanse były już niewielkie, między innymi z tego powodu, że widać było, że Zachód będzie stał. Ale dla swoich interesów i swoich potrzeb i swojego bezpieczeństwa państwa Zachodu zaczęły bardzo mocno się integrować i niewątpliwie rok 47 jest tu jednym z najważniejszych początków tej integracji. To są te elementy związane chociażby właśnie z tymi pierwszymi sojuszami wojskowymi, ale szczególnie ważne były podstawy gospodarcze i tu ogromne wsparcie czy sprawność amerykańska, czyli gigantyczne środki użyte do odbudowy potencjału w ogóle ekonomicznego. To już nie była tylko odbudowa strat wojennych, ale to była budowa nowej, bogatszej, silniejszej Europy Zachodniej, czyli plan Marshalla. I w roku 49 wiosną powstaje potężna organizacja, która, pamiętajmy, teraz jest tak naprawdę w tle tego konfliktu. NATO stało się przecież jednym z powodów wściekłości Putina. Jedna z jego wypowiedzi jeszcze można było wysłuchać chyba drugiego dnia wojny, czyli w piątek. 25 lutego można było wysłuchać wystąpienia tego bandyty, bo tak należy prezydenta Rosji określać, który zaczął, i to z taką wręcz rozpaczą, z takim przerażeniem, jak to NATO się śmiało tak zbliżyć do naszych granic, wejść na nasze terytorium. Co oni sobie myślą? A teraz jeszcze planują całą Ukrainę, no to już będą prawie pod Moskwą. Oczywiście
taką jest narrację chociażby też, że słyszałem rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin.
Tak,
prawda, to jest w ten sam sposób.
Mamy tutaj oczywiste oszustwo polegające na jednym konkretnym fakcie. NATO ma 70-letnią historię. Proszę spojrzeć. 49 rok powstania. Faktycznie organizacja tworzy się w roku 50. Pakt zostaje podpisany w kwietniu 49, ma 72 lata, no teraz w kwietniu będzie po prostu 72 lata istnienia organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. Z ogromną rozbudową pod koniec minionego stulecia Polska również dołączyła. Proszę pokazać historycznie, ile razy, no, czy w ogóle jakaś była historia, w której można by na to przypisać działania no, agresywne, polegające na zaatakowaniu niewinnego państwa pokojowego, dokonanie jakiegoś aktu zaborczego, właśnie, aktu zaborczego, aktu agresji. Oczywiście NATO brało udział w niektórych konfliktach międzynarodowych, gdy było do tego w istocie zmuszone ratowaniem ludności cywilnej, ratowaniem zagrożonych konkretnych grup ludności przed ludobójstwem wręcz. To weźmy wojna była Jugosławii, pewne operacje międzynarodowe, czy to no, na terenie Azji na przykład, czy gdzieś, czy na innych, czy na terenie Bliskiego Wschodu, czy Środkowego Wschodu, ale generalnie NATO ma tak piękną i czystą historię paktu obronnego, że to, co Putin wygaduje o zagrożeniu, jakie może dla niego stworzyć, jest po prostu brednią. Wręcz przeciwnie. Im więcej NATO wokół Rosji, im więcej krajów sąsiadujących z Rosją wstąpi do NATO, tym Rosja będzie bezpieczniejsza i będzie stabilniejsza. Dlatego jedna uwaga do tego, co pani powiedziała. Ja cały czas wierzę i my nie mamy troszkę jakby innego wyjścia, przynajmniej na razie, i powinniśmy zakładać, że jednak ten nasz sojusz wojskowy z państwami zachodnimi zadziała teraz inaczej niż porozumienia w roku 1939 i porozumienia z okresu II wojny światowej i nasze sojusze, gdy byliśmy rzeczywiście, tak jak pani słusznie zwróciła i podkreśliła uwagę, że nasze siły zbrojne, nasze lotnictwo odegrały ogromną rolę w obronie chociażby Wysp Brytyjskich. Ja mam tutaj pełne przekonanie, że mamy troszkę inny świat. Pamiętajmy, dwa doświadczenia wojenne w XX wieku, wielkie doświadczenie zimnowojenne, szereg też różnych międzynarodowych zdarzeń powoduje, że szczególnie na jednego sojusznika myślę, że można liczyć, że to nie będzie tak, jak się stało z administracją Roosevelta i z tym sprzedaniem nas w Jałcie i potem w istocie domknięciem czy z rozpoczęciem tego handlu między innymi naszymi interesami, ale nie tylko. Także Litwa, Łotwa, Estonia, te małe kraje również i szereg innych, Finlandia, Rumunia, one również zostały jakby pozostawione na tę pastwę sowiecką. Otóż ja wierzę w to, że teraz nauczeni doświadczeniem ekspansji komunizmu, jego okrucieństwa, ekspansji rosyjskiego imperializmu, obojętnie pod jaką flagą, a także zagrożenia potencjalnie chińskiego, że państwa świata zachodniego w szerokim rozumieniu takiego błędu nie popełnią. Ale i w jednym ma pani rację, w tym sensie, że zawsze trzeba pewną nieufność zachować i to, co dzisiaj padło tak bardzo mocno na salonach politycznych, czyli ta ustawa o obronie ojczyzny i generalnie pójście w kierunku zwiększenia naszego własnego potencjału. Za to oczywiście bardzo ciężko zapłacimy, bo armii się nie buduje za darmo. I utrzymanie sił zbrojnych, wyposażenie ich, szkolenie kosztuje dużo pieniędzy. Tylko że my mamy no, za sobą 20 parę lat, szczególnie no, okres przed rokiem 2015, dość nadmiernego czy fatalnego wręcz prowadzenia polityki wojskowej, polityki obronnej nadmiernie pacyfistycznej, nadmiernie odpuszczającej, no przykładowo brak jednak powszechnego, przynajmniej dla mężczyzn no, w wieku no, nazwijmy 19-25 lat czy 19-30 lat przeszkolenia, chociaż podstawowego przeszkolenia wojskowego jest po prostu nieporozumieniem. W tak historycznie usytuowanym państwie, jakim jest Polska, geopolitycznie pomiędzy tym niemieckim mocarstwem a państwem rosyjskim i jego satelitami, pamiętajmy, no Białoruś, teraz się to w pełni ujawniło, o czym zresztą zawsze mówiono, że to jest fikcja, że to jest polityczna fikcja, to nie jest żaden samodzielny twór. My już dzisiaj mamy od północy z obwodem królewieckim, od Królewca potężny odcinek granicy, 100 kilkadziesiąt kilometrów, i mamy kilkaset kilometrów ze wschodnią no, satelitą rosyjską, jaką jest państwo białoruskie. I z tego powodu my powinniśmy rzeczywiście bardzo poważnie inwestować, nawet godząc się z tym, że będziemy płacili większe podatki, że będziemy musieli skromniej żyć, skromniej funkcjonować, ale będziemy najzwyczajniej w świecie bezpieczniejsi. W długiej perspektywie podwyższenie bezpieczeństwa przez silniejszą armię da nam po prostu i tak pewną korzyść też finansową, bo w kraju, który jest silny, w kraju, który ma dużą armię, kraju, który ma duże zaplecze i tą armię rezerwową, tę armię przeszkolonych po prostu obywateli, kolejnych roczników, w takim państwie po prostu chętniej się inwestuje. W takim państwie ludzie i obywatele sami nie boją się lokować pieniędzy i ludzie z zewnątrz przywożą te pieniądze, bo wiedzą, że to jest silny kraj, który się obroni. My teraz rzeczywiście nauczeni tym, co się dzieje na Ukrainie, powinniśmy na poważnie wziąć te pomysły. Ja pamiętam 2015 rok, kampania wyborcza, chyba jeden tylko z parlamentarzystów, ale to ten parlamentarzysta, który potem się przyczynił do powstania Wojsk Obrony Terytorialnej, głosił takie potężne hasło zwiększenia, znaczy o potężną ilość do 150 tysięcy żołnierzy. To jest dużo za mało. Dzisiaj to już wiemy, ale wówczas to wywołało szok, protesty, narzekania, jak to 150 tysięcy sił zbrojnych, po co taka armia? Proszę Państwa, nam dzisiaj jest potrzebna armia 200-tysięczna, taką, jaką mieliśmy, gdy no, ja byłem młodym studentem i powołano mnie do wojska w roku 90. Od razu dodam, najlepsza część młodzieży męskiej, czyli ludzie kończący studia wyższe, przestała być w latach 90. powoływana do wojska. I mamy kilkadziesiąt roczników, kilkadziesiąt, które nie przeszły przeszkolenia wojskowego. Mój rocznik, mówię o roczniku ukończenia studiów, czyli ci, którzy kończyli w 90., 91., to była ostatnia grupa masowo przeszkolona wojskowo w dość krótkich, kilkumiesięcznych kursach. Ja już nie będę mówił, albo podzielę się. Doświadczenia były fatalne. Poziom oszczędności i nieprzykładania wagi do tego szkolenia był tak duży, że na przykład ćwiczeń strzeleckich na 5 miesięcy pobytu, czyli to jest jakby nie było 150 dni, mieliśmy 3 dni. No to proszę zauważyć, po co pozostałe 147 dni spędziłem w wojsku, jak tylko 3 dni strzelałem. Tu nie chodzi o żadne wielkie, wielomiesięczne przeszkolenie. Tu chodzi o 2-3 tygodnie intensywnego kursu strzeleckiego, powtarzanego w drugim roku, w trzecim roku, aby się nie zapomniało, aby się za to bardzo intensywnego. Takiego, że rzeczywiście człowiek będzie osmolony, czy będzie rzeczywiście zmęczony już po prostu tymi ćwiczeniami, obojętnie czy będzie tam artylerzystą, czy będzie w jakichś jednostkach łączności.
To ma sens wtedy.
To ma sens i właśnie w to trzeba inwestować. Broń oczywiście i amunicja kosztuje. To są wszystko duże pieniądze, czy spore pieniądze, chociaż nie aż tak wielkie, gdy się produkuje samemu. Pamiętajmy, my nie jesteśmy aż tacy słabi w tej dziedzinie, a możemy zwiększyć produkcję i tu trzeba się nastawić też. Te gorzkie słowa, które pani powiedziała, są prawdziwe, dlatego powinniśmy bardziej zainwestować w siły zbrojne własne, ale nie zmienia to faktu. Mając tak potężnego, wielkiego i terytorialnie, i ludnościowo sąsiada, musimy szukać sojuszników. To jest jakby drugi element. Musimy wierzyć, mieć nadzieję, i zawierać takie sojusze, które się spełnią, bo inaczej biała flaga zostanie, bo przecież ilościowo nie zbudujemy takiej armii, jak chociażby Federacja Rosyjska. Proszę tutaj być do tego pewnym. Polska nie zbuduje takiej armii, chyba że jacyś geniusze, ale to trzeba kogoś na miarę naszych kryptologów, Mariana Rejewskiego, wymyślą taki rodzaj broni, takie techniki wojskowe, które rzeczywiście uczynią z nas takiego Dawida, który stanie do walki z tym rosyjskim Goliatem, ale tu jak na razie, proszę Państwa, tu oczywiście broń chemiczna, broń biologiczna, tylko to są jednak już rzeczy dość niebezpieczne, trudne do wykorzystania, są takie bronie ostateczne, zresztą akurat w tej dziedzinie Polska nie jest jakby zupełnie bezbronna, tylko że miejmy nadzieję, że lepiej trzymać się tej klasyki i dobrego arsenału broni konwencjonalnej, mieć też sojuszników z bronią nuklearną i jak na razie kierunek naszych działań, czyli wejście właśnie do NATO, w którym pamiętajmy, są państwa nuklearne i naszymi sojusznikami są państwa nuklearne, które raczej nam nie grożą, nie są przeciwko nam, musimy traktować tutaj i zakładać, że to się też uda, ale nie zaniedbywać własnego bezpieczeństwa. W skali konfliktów lokalnych, pamiętajmy, to zresztą kiedyś wytknięto, kilkanaście lat temu pojawiły się oceny, że potencjał trzykrotnie ponad mniej ludnej od nas Białorusi, potencjał wojskowy, jak weźmiemy to, co dzisiaj tam stacjonuje na terenie wojska rosyjskie, jest większy niż potencjał wojskowy Polski, czyli że gdyby państwo białoruskie napadło na Polskę, to byłoby w stanie prawie dojść pod Warszawę, tak jak teraz mamy to straszne zagrożenie wiszące nad stolicą Ukrainy, nad Kijowem, co jest tak naprawdę w tej chwili jakby najważniejszym zagadnieniem w skali światowej, czy ten Kijów się obroni, czy stolica, bo pamiętajmy, to jest i największe miasto Ukrainy, 3 miliony, to jest gigantyczne też miasto, bo taka wielka liczba mieszkańców, to jest też ogromny potencjał intelektualny, gospodarczy, naukowy, też wojskowy, to jest też miasto symbol. Jeżeli padnie Ukraina, jeżeli padnie Charków, to jest też stara, historycznie pełniąca rolę wschodniej stolicy, wschodniej części Ukrainy, przez pewien okres była ona po prostu ośrodkiem stołecznym. Na dodatek jest to właśnie drugie miasto państwa ukraińskiego, 1 400 000 mieszkańców. Jeżeli te miasta rzeczywiście zostaną zdobyte, czy jedno z nich już, to będzie bardzo poważne zagrożenie, bo bądźmy szczerzy, czarny scenariusz przecież wygląda tak, że strona rosyjska, dzisiaj to się już pojawiło na całego, wyciągnie ukraińskich polityków, ukraińskich działaczy gotowych do kolaboracji, do współpracy z Moskwą i zacznie budować no, po prostu ukraińską prosowiecką czy prorosyjską państwowość. Będzie to bardzo niebezpieczne, bo grozi to przelewem takim bratnim krwi, grozi to też wydłużeniem konfliktu na lata. Pamiętajmy, takich podzielonych państw na świecie było w XX wieku całkiem dużo. Zresztą historycznie jest to problem znany i stary, jak organizacje polityczne społeczeństwa, jakimi są państwa. A więc miejmy tylko, że jak do tego dojdzie, to będziemy mieli taką wojnę niegasnącą stale. Ja cały czas po prostu wierzę w to, że i Charkowa, i Kijowa nie, no po prostu, że uda się utrzymać, że po prostu obronimy i tu ogromna rola jest też nasza i tu mówię teraz nasza w rozumieniu w tym, co pani mówiła, Niemców, Brytyjczyków, Francuzów, Polaków, nas wszystkich, bo my łącznie i ci, o których pani wspomniała, że nam nie dali defilady, co było hańbą, to jest rzeczywiście jakby tej hańby z II wojny światowej z mocarstwa brytyjskiego nic nie zmyje. Za to dzisiaj, jeśli chodzi o historię, bo jej się po prostu nie cofnie, za to dzisiaj postawa władz brytyjskich wobec Rosji, wobec Ukrainy, wobec tego konfliktu budzi rzeczywiście uznanie, bo i ta pomoc czysto wojskowa jest bardzo duża. I rozmaite działania, w tym te uderzenia w kapitał rosyjski ulokowany na wyspach, te zapowiedzi rozpoczęcia rzeczywiście osłabiania pozycji Rosji generalnie w Europie Zachodniej i możliwości zarabiania, robienia tam interesów, zarabiania pieniędzy, które potem idą właśnie na wojny, na napady na niewinne kraje pokojowe. Miejmy nadzieję, że tutaj akurat Wielka Brytania okaże się wspaniałym sojusznikiem, który pomoże uratować Ukrainę. Jak razem to zrobimy, jak będziemy działali wspólnie, no to jest szansa, że tę wojnę wygramy szybciej, bo ja jestem przekonany co do jednego. Rosyjski imperializm wielokrotnie już sobie łamał zęby na Europie. W różnych okresach próbował ekspanować, rozwijać się, rozszerzać jeszcze bardziej. Czy to w XIX wieku go powstrzymywano, weźmy wojnę krymską, czy w XX wieku też go zatrzymano. On przecież w 1945 roku nie chciał się wcale zatrzymać. Jego celem było dojście do Atlantyku, było zajęcie całych Niemiec, było zajęcie Holandii, było zajęcie dojście do Hiszpanii, a może i całego Półwyspu Iberyjskiego. Była oczywiście próba podporządkowania sobie i Włoch i Francji, a nie udało się. Został zatrzymany chociażby na południu Europy w Grecji, czy na terenie Azji Mniejszej, na terenie Turcji.
Dziękuję. Mamy telefon, proszę bardzo.
Niech żyje Pan Jezus Chrystus i będzie pochwalona Maria Panna zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem szczęśliwy, że
Pana imię?
Stefan z Krakowa się kłania.
Dziękuję.
Ja bardzo się cieszę, że tu pan profesor Golon odniósł się tak pięknie do wypowiedzi pani z Kielc, a jednocześnie podkreślił tutaj 72-letni, można powiedzieć, chlubny staż NATO, które nigdy nie dopuściło się żadnego czynu haniebnego ani agresji na niepodległe państwo. To jest piękne, co powiedział pan profesor Golon. I muszę powiedzieć, że chylę czoła przed tym, co on mówi, dlatego że zabijanie irackich żołnierzy, czynienie irackich dzieci sierotami, bombardowanie irackich miast pod zmyślonym pretekstem, czy tak samo okupacja Afganistanu, pan Mirosław Golon, pan profesor, nie uważa za żaden niechlubny czyn NATO. Wręcz przeciwnie. Była to misja stabilizacyjna. Gdyby to Rosjanie uczynili, oczywiście byłaby to agresja. Ja widzę tutaj, zastanawiam się bardzo mocno nad tutaj wypowiedziami pana profesora. Czy pan profesor uważa, że gdyby Amerykanie napadli na Ukrainę, by pan uznał, że jest to misja stabilizacyjna, a jeśli Rosjanie napadli, to jest to agresja? Ja po prostu widzę, że albo pan po prostu mija się po prostu z pojęciami, co się nazywa agresją, a co jest misją. Tam Amerykanie napadli, mordowali Irakijczyków, bombardowali ich miasta i pan mówi, że to było chlubne. Nie było to niczym niechlubnym ze strony NATO. Natomiast gdy Rosjanie robią to samo, pan mówi, że to jest agresja obcego mocarstwa na suwerenne państwo. Albo po prostu pan jest politykierem, albo po prostu mija się pan z prawdą. Ktoś, kto słucha tej wypowiedzi, na pewno pomyśli, że jest pan po prostu kłamcą historycznym, a nie historykiem. Przykro mi, że w IPN są właśnie tacy pracownicy jak pan. To, że pan zaprzeczył temu, co mówiła pani Irena z Kielc, to jest drugi raz, można powiedzieć, taki przykład, że pan tu bardziej uprawia politykierstwo, ponieważ mój teść, który był w oddziale Wichra Kucharskiego, kiedy Wicher rozwiązał oddział w styczniu 1945 roku, pozostawił broń i odszedł do cywila. Uprawiał spokojnie rolę, a Wicher Kucharski z kolei ukończył normalnie studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim. Nikt go nie ścigał. Dlatego też nie mówmy tu o martyrologii żołnierzy akowskich po II wojnie światowej. Jedni po prostu zgodnie z rozkazem głównego dowodzącego AK pozostawili broń, rozwiązali oddziały i wrócili do domów, a inni błąkali się po lasach, nie wiedzieć czemu i po co.
Dziękuję panie Stefanie. To pana zdanie, ocena. Panie profesorze.
Powiem tak. Pana antyamerykanizm wymagałby raczej innej dyskusji i w innym temacie. Za to zadziwiła mnie już zupełnie druga część. Bo do tej pierwszej no to musielibyśmy o Afganistanie i o Iraku zrobić po prostu inną dyskusję, inną debatę, dużo dłuższą i wymagającą wprowadzenia. Ale głównym jednak wątkiem to był aspekt, który ja poruszyłem marginalnie i podkreślę. Pakt Północnoatlantycki jest tym porozumieniem wojskowym, tym paktem, do którego wstąpiliśmy bardzo słusznie, bardzo racjonalnie. Dobrze, że tak się stało i miejmy nadzieję, że on się nie rozpadnie i będzie trwał, bo ma rzeczywiście jak na porozumienia międzynarodowe tego typu wspaniałą historię. Przede wszystkim no jedna zaleta największa, nie przegrał żadnego starcia. Faktycznie nie został bezpośrednio zaatakowany, chociaż atak na Stany Zjednoczone terrorystyczny czasami tak nazywano, ale generalnie tutaj będę i bronił NATO i będę bronił sojuszu polsko-amerykańskiego, bo jak nie z nimi, to z kim? Zadam panu takie po prostu pytanie. Ale to, co pan teraz mówi o sytuacji po 1947 roku, budzi moje przerażenie. Dlatego, że o czym pan mówi? Mamy w Polsce masową akcję represyjną, wymierzoną w uczestników konspiracji niepodległościowej, bardzo często właśnie wykorzystując między innymi dokumenty amnestyjne. To, co się dzieje po amnestii 1947 roku, to jest taki kilkudziesięciomiesięczny okres wyszukiwania, wyłapywania tych, których, czy w ogóle danych, ustalania danych, które uzyskano wówczas. Część zresztą, no wiedząc o tym, czy zakładając, że i tak będą represjonowani, wcale się nie ujawnia i zostaje schwytana. No weźmy tą biografię dzisiaj przypomnianego pułkownika Łukasza Cieplińskiego. On zostaje aresztowany w Zabrzu jesienią 1947 roku i absolutnie nie ma żadnych szans i możliwości przetrwania, przeżycia i funkcjonowania w państwie komunistycznym. Zostaje uznany za wroga. Wroga, który zostaje jeszcze poddany okrutnemu śledztwu, okrutnym prześladowaniom. Podobnie jak sześciu jego współtowarzyszy walki ze wspaniałymi kartami wojskowymi od 1939 roku. Czy Adam Lazarowicz, czy Mieczysław Kawalec, to już pułkownicy, czy właśnie sam Ciepliński, bohater bitwy nad Bzurą 1939 roku z Virtuti Militari. I ci dzielni żołnierze zostają w 1951 roku, wpadają ofiarami mordu sądowego. Nie mogą kontynuować ani edukacji, ani zająć się rodzinami. Część była jeszcze bardzo młoda, tutaj tak jak sam Ciepliński, rocznik 13. Mamy przykład, weźmy biografię Witolda Pileckiego, ofiara podobnie w 1948 roku mordu sądowego, który niczego złego nie uczynił. Weźmy Danutę Siedzikównę, Inkę, czy jej współtowarzysza śmierci, Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk, zamordowanych w sierpniu 1946 roku. Po wojnie, po II wojnie światowej, po przejściu frontu i pobiciu przez Armię Czerwoną Niemców, na masową skalę represjonowano uczestników konspiracji niepodległościowej przede wszystkim z rodowodem akowskim. Na masową skalę represjonowano tych, którzy trwali, zawiązywali nowe organizacje, czy kontynuowali pod nowymi szyldami, bo pamiętajmy, tak naprawdę Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość od jesieni 1945 roku, ta struktura, którą kieruje między innymi właśnie Łukasz Ciepliński, Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Batory, pozostali członkowie ostatniego zarządu WiN-u, to jest wielka konspiracja, wielki ruch antykomunistyczny, ale zarazem taka zawężona kadrowa Armia Krajowa, kontynuacja Armii Krajowej. Oni nie byli szaleńcami, którzy podjęli jakąś aktywność na zasadzie z motyką na słońce. Oni próbowali to, co w warunkach tych komunistycznych rządów udawało się robić, prowadzić akcję informacyjną, przełamującą fałszę komunistycznej propagandy, akcję ratunkową, rozbijania więzień, uwalniania ludzi, próby ratowania tych, którzy byli już skazani na śmierć albo byli skazani na tortury w różnych ubeckich katowniach. Próbowali ratować przed nadgorliwością różnorodnych funkcjonariuszy ludność gdzieś w terenie. Wypełniali szereg bardzo pozytywnych działań hamujących rozwój systemu komunistycznego i jego najgorszych cech. I za to byli mordowani w 47, 46, 48, 9, 50. Dzisiaj wspomnijmy dokładnie najazd na Ukrainę przeprowadzony przez Rosjan odbył się w 69. rocznicę śmierci w roku 53 jednego z największych bohaterów. I tu ma pan przykład wyjątkowo dobry, który zaprzeczy temu, o czym pan mówił, że wielu mogło spokojnie funkcjonować. Chodzi o generała, jednego z największych bohaterów II wojny światowej, jednego z największych bohaterów walki pod okupacją niemiecką, polskiej konspiracji niepodległościowej i największej podziemnej armii, już nawet nie tylko w skali Polski, ale po prostu w skali świata, czyli Armii Krajowej. Otóż szef dywersji, generał August Emil Fildorf, pseudonim Nil, wraca jesienią 1947 roku ledwo żywy, wyczerpany, po aresztowaniu pod przybranym nazwiskiem. Rosjanie nie zidentyfikowali, kogo mieli, bo najprawdopodobniej zostałby zamordowany, podobnie jak jego zwierzchnik, komendant, generał Okulicki, zostałby gdzieś w Rosji. Wrócił jesienią 1947 roku. Do konspiracji już nie przystąpił, ale do kolaboracji z władzami też odmówił. Ze względu na swoją biografię, na swoją wielkość, na swoją pozycję, został poddany ścisłej inwigilacji, a ostatecznie aresztowany, uwięziony i 24 lutego 1953 roku jeden z największych bohaterów, który w każdym mieście mógłby mieć pomnik, 53 roku, podkreślam, mamy 8 lat od zakończenia wojny do maja, to byłoby równo 8 lat od zakończenia wojny w Europie i zostaje wtedy zamordowany. A pan mówi, że był spokój, była możliwość funkcjonowania. Na tym, nie wczytał się pan chyba w definicję w każdej encyklopedii, w podręczniku. W ostatnich latach pojawił się taki rozdział, pojawiła się taka część opisu historycznego, jak antykomunistyczna konspiracja niepodległościowa, nazywana też właśnie żołnierzami wyklętymi lub innym terminem żołnierzami niezłomnymi, który tak pojawia się troszkę konkurencyjnie. A więc tutaj ja nie przeczę, że w Iraku czy w Afganistanie dochodziło do tragedii, dopuszczali się uczestnicy tych wojen zbrodni, mają na sumieniu także niektóre jednostki amerykańskie tego typu działania, ale niech pan tutaj nie miesza, no i szczególnie tej historii Polski. Żołnierze antykomunistycznej konspiracji bronili naszej niepodległości i bronili na tym poziomie takich podstawowych spraw bardzo ważnych kwestii. Prawdy, wolności, bronili przed krzywdą ludność w terenie swojego działania. Za to płacili straszną cenę, a czasami już nawet byli od paru lat nieaktywni, a mimo to byli ścigani i wyłapywani stopniowo i mordowani. I to był ruch, który naprawdę miał swoje uzasadnienie historyczne. Jestem zdziwiony tym pana komentarzem, bo ja wiem, że bardzo wielu ułożyło sobie później życie. Wychodzili z więzień, opuszczali te stalinowskie katownie, tylko że my dzisiaj wiemy, między innymi dzięki aktom Instytutu Pamięci Narodowej, jak wielu z nich podlegało rozmaitym ograniczeniom, szykanom. Nie mogli wyjechać za granicę, nie mogli awansować, blokowane były przed nimi rozmaite takie możliwości zawodowe i byli podglądani, podsłuchiwani, byli poddani tego typu, no w istocie działaniu represyjnemu, jaką jest ta intensywna, permanentna inwigilacja. No każdy duchowny, to jest inny z przykładów, jak wyglądał los Kościoła w Polsce Ludowej. Ta instytucja, której się złamać nie udało i zniszczyć, jedyna tak naprawdę struktura organizacyjna, która przetrwała w całości nawet okres stalinowski. No to została skazana na taką bezwzględną karę permanentnych szykan, prześladowań, rozmaitych szkód, jak na przykład właśnie te inwigilacje. Ale tak samo każdy żołnierz Armii Krajowej, który wychodził z więzienia, który opuszczał, czy no, został zidentyfikowany, pomijając może niewielką grupę szeregowych, ale jeżeli pełnił jakieś funkcje, pełnił stanowiska dowódcze, nawet na średnim szczeblu, podlegał tak naprawdę nieustannej inwigilacji długie lata jeszcze po okresie komunistycznym, nie tylko po okresie stalinowskim, nie tylko w epoce stalinowskiej, nie tylko do roku 56. I tutaj no, o tym w dużej mierze mówimy. Epoka stalinowska była epoką bardzo złą, bardzo okrutną, z wielką ilością cierpienia.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Czas dobiegł końca naszego spotkania. Naszym gościem był pan profesor Mirosław Golon. Dziękuję też państwu za uwagę i zapraszam oczywiście do Radia Maria po 21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.